podcast Radia Gdańsk.
K jak kobieta.
M jak facet.
Czyli o życiu i świecie.
Z dwóch punktów widzenia.
Dzieci, mężczyźni.
Gdzieś tu był. Momencik.
Prawdziwi tacy.
Jest! Nie, znowu nie.
Nie ma, nie ma, nie.
No nie ma, no mówię, że nie ma, no.
Gdzie te chłopy?
M jak facet. Zaprasza Kuba Kornacki.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i od razu muszę powiedzieć, że ta audycja chyba będzie jedną z najtrudniejszych dla mnie do tej pory. A dlaczego? A dlatego, że raz na jakiś czas życie sprawdza. Jesteś mężczyzną albo nie. I myślę, że jeżeli dzisiaj w tym świecie, który tak bardzo zrelatywizował wiele rzeczy, jeżeli jest jakaś esencja męskości, coś, co najbardziej mężczyznę definiuje poza biologią, to chyba tym czymś jest odwaga cywilna. Odwaga do tego, żeby nawet jeśli się narażamy naszemu środowisku, przyjaciołom, w pracy, czy gdziekolwiek indziej, czy mamy odwagę do tego, żeby mówić, co nam dyktuje sumienie, żeby zabierać głos w sprawach, w których milczeć mężczyzna nie może. I dzisiaj myślę, że stanąłem przed taką sytuacją i muszę się, zanim przedstawię Państwu dzisiejszego gościa, czuję się zmuszony do tego, żeby zabrać głos w sprawie najnowszej premiery filmu pani Agnieszki Holland, którego tytułu nie wypowiadam, bo uważam, że nie warto. Otóż obserwuję od lat taką narastającą tendencję w środowisku artystycznym, że jeżeli z nienawiści do obecnej partii rządzącej posuwam się nawet do opluwania ludzi wprost, nie tylko słowem, ale wprost czynnej czynności plucia na funkcjonariuszy na przykład służb publicznych, albo bardziej metaforycznie szkaluję różne instytucje państwowe i przedstawicieli, ludzi, którzy pracują w tych służbach. Jeżeli nawet niszczę dobre imię służb, które z narażeniem życia bronią naszych granic, to jeśli to wszystko wynika z nienawiści do obecnej partii rządzącej, to wypada. To wtedy nienawiść jest uzasadniona, kłamstwo, manipulacja jest uzasadnione. I muszę się z Państwem podzielić, po prostu czuję się w obowiązku, żeby to powiedzieć, że nie znajduję słów, żeby powiedzieć, jak bardzo jest mi wstyd. Jako artyście, ja powiedzmy, jestem sobie bardzo mało znaczącym artystą, gdzie mi do tych wielkich luminarzy polskich scen, polskiego filmu, ale powiem Państwu, że jako małego człowieczka z tego środowiska, dzisiaj pali mnie potworny wstyd za tych wielkich, którzy mają taki wielki tupolew. Jest mi ogromnie wstyd. I chciałem tych z Państwa, którzy czują się dotknięci i spoliczkowani tego typu narracjami, które uderzają w ludzi, którzy z narażeniem życia bronią naszego bezpieczeństwa. Jako artysta chciałem Państwa dzisiaj za zachowanie tych wielkich przeprosić. A wspomniałem o tym dlatego, że właściwie mam dwa powody. Pierwszy powód jest taki, że temat jest bardzo gorący, więc nie mogę o tym nie wspomnieć, bo za dwa tygodnie byłoby to już może właśnie jakimś anachronizmem, a co dwa tygodnie się spotykamy. A po drugie dlatego, że nasza dzisiejsza audycja będzie w całości audycją filmową. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z gościem, który jest przedstawicielem dystrybutora na Polskę. Innego filmu, też wywołującego ogromne emocje, a chodzi mi o film pod tytułem Sound of Freedom. Bardzo dziękuję panu Przemysławowi Wręźlewiczowi za przyjęcie zaproszenia do studia krakowskiego. Mamy dzisiaj telemost z Krakowem. Pan Przemysław Wręźlewicz reprezentuje Rafael Film, czyli dystrybutora na Polskę filmu.
Tak, dystrybutora filmu Sound of Freedom, Dźwięk Wolności. Owszem, dystrybutora też, no, dystrybuujemy filmy już od 10 lat i zawsze staramy się, żeby to były filmy ważne, filmy z misją. Jak to czasami mówimy, filmy, które są w stanie zmienić ludzkie życie. Dlatego dystrybuowaliśmy już Nieplanowane, dystrybuujemy z Angel Studio, które reprezentuje Sound of Freedom, dystrybuujemy także i promujemy serial The Chosen w Polsce.
No tak, ale trzeba przyznać, że serial The Chosen nie spotkał się z takimi oporami jak Sound of Freedom. A moja historia jest taka, że najpierw zobaczyłem ten film jeszcze w Stanach i już wtedy wyszedłem z kina chory. A później przeczytałem w sieci artykuł o tym, jakie były losy tego filmu, jak on powstawał później, jak przez kilka lat został pułkownikiem zaaresztowanym. Panie Przemku, ja nie mogę w to uwierzyć, ale czy pan mógłby naszym słuchaczom opowiedzieć tę historię? Jak doszło w ogóle do premiery kinowej tego filmu?
Tak, to jest rzeczywiście ciekawa historia i myślę, że taka rzadka dosyć. Film oryginalnie należał do firmy absolutnie mainstreamowej, czyli do Foxa, który w pewnym momencie został przejęty, wykupiony przez Disneya. I z tego, co mi wiadomo, Disney zdecydował się, że film, który jest już gotowy, nie wejdzie, nie tylko na ekrany kin, w ogóle nie będzie przez nich dystrybuowany. Zostaje odłożony, zawieszony na czas nieokreślony.
I film, na który wydano przecież bardzo konkretny budżet.
Tak, $14 milionów, z tego co pamiętam. To są spore pieniądze, więc nie wiem, co stało za taką decyzją Disneya. Wiem natomiast, że twórcy filmu, reżyser Alejandro Monteverde, a przede wszystkim producent Eduardo Verástegui, który jest notabene ciekawą postacią też, zdecydowali, że nie godzą się na to i że musi być jakieś rozwiązanie. Nawiązali kontakt z Angel Studio, które przez produkcję taką crowdfundingową serialu The Chosen ma po prostu doświadczenie w zbieraniu społeczności, która chce wspierać takie dobre dzieła. I udało im się w bardzo szybkim czasie zebrać fundusze na to, żeby producenci mogli odkupić prawa do filmu i że tak powiem, uwolnić go z tej półki.
Czyli trzeba było taką właśnie kwotę, którą pan wymienił, zebrać, czy jakaś inna została wymieniona?
Nie wiem.
No tak, tajemnica handlowa.
Tajemnica handlowa.
Dwoma. Dobrze, no i jedziemy dalej. Tak. I co dalej się zdarzyło?
Film szedł do kina na amerykańskie święto, w 4 lipca. No i wywrócił zastany porządek box-office'owy kompletnie do góry nogami. Okazało się, że ten film, który jest, tak powiem, promowany społecznościowo i organicznie, tak, jest trzecim najchętniej oglądanym filmem w Stanach. W takim momencie, w którym na ekranach jest Oppenheimer, Barbie, która pewnie będzie najbardziej kasowym filmem wszechczasów, Indiana Jones, 5 i 7 Mission Impossible.
I te było dwa, z czego tytuły, wybierać, można powiedzieć.
Tak, było z czego wybierać, jak najbardziej. I te dwa ostatnie filmy, o których wspomniałem, zostały w pokonanym polu. I film znany tylko w wąskim kręgu nagle okazał się po prostu być chętnie oglądany niż Indiana Jones.
Panie Przemku, jak do tej pory muszę powiedzieć, że wypowiada się pan na temat tych wszystkich perturbacji w sposób bardzo taki dyplomatyczny, że no nie od razu się ukazało, że trzeba było wykupić, ale prawda jest taka, że ten film ciągle ma wielu wrogów, a opowiada historię o potwornej krzywdzie, która dzieje się dzieciom na całym świecie, w ogromnej skali i wydaje się, że wszyscy przyzwoici ludzie powinni robić wszystko, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten film. Wcale tak nie jest. Jak pan patrzy na tą dyskusję wokół rzekomych manipulacji zawartych w tym filmie?
No wie pan co, rzeczywiście patrzę na to z zadziwieniem, dlatego że pamiętam, kiedy przygotowywaliśmy się, kiedy zapadła decyzja o tym, że robimy to. Dogadaliśmy się z producentem. No to na takim wewnętrznym spotkaniu jakby sam wtedy wszystkich przekonywałem, że tutaj nie wyobrażam sobie jakichkolwiek problemów, dlatego że temat jest tak oczywisty, tak czarno-biały, że nie poddaje się w ogóle nawet żadnym podziałom politycznym, społecznym i tym podobnym. No nie sposób znaleźć kogoś chyba przy zdrowych zmysłach, kto powie, że nie przeszkadza mu wykorzystywanie dzieci, niewolnictwo albo mordowanie małych szczeniaczków, tak? Chyba są takie tematy, co do których wszyscy powinniśmy być zgodni.
No, okazuje się, że są takie miejsca na świecie, gdzie szczeniaczki wzbudzają większe współczucie.
Pewnie i tak. Natomiast próżno szukać głosów takich, które rzeczywiście poszłyby po bandzie i powiedziały, że nie, to tak. My się nie zgadzamy z tym, żeby ratować dzieci, ale próbuje się podnosić, że tak, no, że to jest tam zmanipulowane, no bo to nie jest dokładnie tak było. No to nie jest film dokumentalny. To jest film akcji w ogóle.
No więc właśnie powiem panu, że usłyszałem pewną recenzję. Autor tejże recenzji na YouTubie, nie będę wymieniał nazwiska, bardzo dużą pracę włożył w to, żeby to sprawiało wrażenie obiektywizmu, co on mówi. Znawca kina. I mówi, że no tu są uzasadnione wątpliwości co do obiektywizmu tego filmu, bo nie wszystko w rzeczywistości było co do słowa, tak jak w scenariuszu. No nie wierzę własnym oczom. Przecież nikt tak nie robi filmów, żeby film oparty na faktach był słowo w słowo opowiedziany zgodnie z prawdą. No zawsze prawdę trzeba adaptować na potrzeby filmu. Tymczasem okazuje się, że tutaj jakieś inne reguły obowiązują.
Zgadza się. Nawet dotyczy to filmów typowo historycznych, że pewne rzeczy się skraca, pewne rzeczy się zmienia, pewne postaci, że tak powiem, z kilku robi się jedną, po to, żeby była to dobra, trzymająca w napięciu, strawna opowieść.
A tam, gdzie jest jakaś walka dobra ze złem, chyba w 100% przypadków film kończy się pojedynkiem jeden na jeden, bo to jest coś, z czym najłatwiej jest nam się utożsamić, prawda?
Tak jest.
Panie Przemku, ja przepraszam, że muszę pana... O, właśnie. To, co państwo słyszycie, to jest mój żandarm pilnujący mnie w studiu, który mi pokazał, że musimy niestety brutalnie lądować awaryjnie. Czas antenowy nam się dzisiaj kończy, ale ja pana, panie Przemku, zapraszam od razu na naszą audycję. Będziemy nadal rozmawiać o Sound of Freedom i o różnych aspektach, co ten film może spowodować w nas.
Świetnie, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Naszym państwa i moim gościem był Przemysław Wręźlewicz.
K jak kobieta.
M jak facet.
Czyli o życiu i świecie.
Z dwóch punktów widzenia.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.